Więc mamy kolejne przykazanie. Tak, nie morduj, lub też nie zabijaj. 5 Mojżeszowa, 5 rozdział, 17 werset. Wydawałoby się, że temat jest prosty, albo w zasadzie oczywisty. Że w zasadzie no to przykazanie nie morduj jest na tyle jasne, proste i oczywiste, że, no, że nie ma o czym mówić. Ale tak nie jest. To tylko pozornie prosty temat, ponieważ jest bardzo szeroki temat. Temat 6 przykazania jest trudniejszy niż mogłoby się to wydawać. Dlaczego? Ponieważ nie dotyczy wyłącznie kwestii morderstwa. Generalnie moglibyśmy powiedzieć, że to przykazanie odnosi się do kwestii życia drugiego człowieka. To przykazanie mówi nam, jak powinniśmy traktować życie człowieka albo drugiego człowieka generalnie. W związku z tym to przykazanie nie jest powiązane wyłącznie z morderstwem, z zabójstwem. Jest ono powiązane z takimi trudnymi i ważnymi kwestiami, jak z jednej strony kara śmierci, wojna czy samoobrona, a z drugiej strony mamy aborcja, czy aborcję, eutanazję, samobójstwo, sporty walki, czy sporty ekstremalne. To wydaje mi się, że to są szerokie zagadnienia i kwestia tego przykazania też dotyczy tych kwestii właśnie, sportów walki na przykład. Czy to jest po Bożemu lać się, brzydko mówiąc, na ringu jeszcze boks ma jakieś tam reguły, prawda, ale są te w klatce, gdzie już po prostu tych, znaczy są jakieś tam reguły, ale dużo więcej wolno. Czy to jest w porządku, czy to jest właściwe, czy to jest dopuszczone przez to przykazanie? Zobaczymy. Więc są to kwestie, z którymi no, w zasadzie stykamy się na co dzień, są to kwestie, z którymi chcąc, nie chcąc, no, musimy się zmierzyć. Tak, ponieważ no, wymagają od nas zajęcia jakiegoś stanowiska. Na przykład, czy chrześcijanin może być takim fajterem KSW albo jakiejś innej tam, nie znam się na tych ligach, czy jak to tam funkcjonuje, czy organizacji, czy chrześcijanin może sobie chodzić, czy powinien chodzić, oglądać takie walki. Na przykład. Albo czy chrześcijanin może być osobą, która sobie wycieczki robi na K2 w zimę. Tak, bo to, no bo ma takie pragnienie, dążenie, wiemy, że to się wiąże z możliwością utraty życia, szczególnie w zimę. Czy powinniśmy takie ryzyko podejmować, czy nie? No to są takie kwestie, które no, dotyczą życia człowieka. Więc powinniśmy mieć jakieś stanowisko, jakieś zdanie w tej sprawie. Oczywiście nie wszystkie kwestie są łatwe i nie są oczywiste i nie są w Piśmie Świętym wyłożone jak się wykłada kawę na ławę. W związku z tym w pewnych kwestiach no, dopuszczana jest pewna różnorodność w obrębie, bo powiedzmy, jakichś tam granic, jakichś ram. Ale o tym będziemy no, generalnie mówić. I oczywiście dzisiaj nie poruszę tych wszystkich kwestii, bo to byłoby za dużo. Ale powiedzmy, chciałem się zająć właśnie kwestią zabójstwa, morderstwa, kary śmierci, wojny czy samoobrony generalnie. A jeśli Bóg da, czy pozwoli, to za tydzień zobaczymy kwestie właśnie aborcji, eutanazji, samobójstwa i tych sportów ekstremalnych czy sportów walki. Wydaje mi się, że dobrze mieć w tych kwestiach Bożą perspektywę, dobrze budować na Bożym fundamencie, dobrze, żeby to Boże Słowo kształtowało nasze myślenie, a nie nasze myślenie było kształtowane przez kulturę czy przez ludzi bezbożnych. Więc Bóg jest naszym Stwórcą. On nas stworzył na swój własny obraz i podobieństwo, więc Bóg wie najlepiej, co jest najlepsze dla nas. Dlatego no, warto poruszyć te kwestie trudne, często kwestie tabu, tak? czy o których się nie mówi. No a trzeba, tak? Ponieważ no, wymaga to zajęcia stanowiska. Ważne jest, żebyśmy mieli właśnie Boży punkt widzenia na te kwestie. Ale na chwilę, czy na początku, chciałem, żebyśmy wrócili do tego, do początku, do Boga, tak, i zobaczyli, jak Bóg, jakie jest podejście Boga do życia człowieka. Więc Bóg uczynił człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. To znaczy, że człowiek jest podobny do Boga. Nie jest dokładnie taki sam jak Bóg, ale jest do Niego podobny. Oczywiście jest fundamentalna różnica pomiędzy Bogiem, Stwórcą, a stworzeniem, nami. Bóg jest na przykład wszechmocny, wszechwiedzący. Nasza moc, nasza wiedza jest ograniczona. Niemniej jednak, jako ograniczone stworzenie, jesteśmy do Niego podobni. I to podobieństwo do Boga jest tym, co wyróżnia człowieka spośród innych stworzeń. To podobieństwo do Boga czyni człowieka kimś szczególnym dla Boga. I ta wyjątkowość jest bardzo mocno podkreślona poprzez związek, jaki jest pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Oczywiście jest związek pomiędzy Bogiem a każdym stworzeniem, ponieważ Bóg podtrzymuje całe stworzenie. Ale pomiędzy człowiekiem a Bogiem, czy Bogiem a człowiekiem, no jest szczególna relacja, szczególny związek. Jest to wyjątkowy związek. Tak? Bóg jest obecny w życiu człowieka. Bóg mówi do człowieka i oczekuje, że człowiek będzie mówił do Boga. Bóg jest żywo zainteresowany człowiekiem, troszczy się o człowieka. I widzimy, że człowiek w Bożych oczach ma wartość i godność. Dlatego Bóg chroni życie człowieka. Dlatego Bóg wymaga od człowieka, aby chronił życie drugiego człowieka, bliźniego. Widać to bardzo dobrze w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem. A było to przymierze, można powiedzieć, zawarte z całym rodzajem ludzkim. Noe był reprezentantem rodzaju ludzkiego w tym czasie. On plus jego rodzina to byli jedyni ludzie, którzy wtedy po potopie i żyli. W związku z tym Bóg, zawierając przymierze z nimi, zawarł przymierze, można powiedzieć, z całą ludzkością. I Bóg powiedział, wyraził swoje oczekiwania co do tego rodzaju ludzkiego po potopie. Księga Rodzaju, 9 rozdział, 5, 6 werset. Na pewno też będę domagał się waszej krwi, waszych dusz, od wszelkiego zwierzęcia i od każdego człowieka. Od każdego człowieka będę żądał krwi jego brata. Kto przelewa krew ludzką krew, tego krew też przeleje człowiek. Bóg bowiem stworzył człowieka na swój obraz. Więc mamy połączenie, tak, Boga, mamy połączenie Bożego obrazu i mamy tą informację, że Bóg będzie wymagał krwi za przelanie krwi człowieka. Życie za życie. W związku z tym Bóg oczekuje, że człowiek będzie chronił życie człowieka, że nie będzie jej przelewał. Więc ponieważ człowiek jest stworzony na Boży obraz, przelanie ludzkiej krwi ma swoje konsekwencje przed Bogiem. Bóg będzie domagał się krwi człowieka za zabicie człowieka, ale też Bóg daje ludziom odpowiedzialność, by pozbawić życie człowieka, który przelał krew innego człowieka. Czego nas to uczy? No po pierwsze uczy nas to, że Bóg jest tym, który daje życie i który je odbiera. To jest w jego gestii. Dawać życie i odbierać. On decyduje o życiu lub o śmierci człowieka. Po drugie, uczy nas to szacunku dla życia ludzkiego. Skoro Bóg tak szanuje nasze życie, to i my powinniśmy je szanować. Po trzecie, uczy nas, że to Bóg określa, a nie my, kiedy życie ludzkie może zostać odebrane człowiekowi przez człowieka. Dzisiaj widzimy, że te role się odwróciły. To człowiek chce decydować o wszystkim i chce decydować, kiedy człowiek może żyć. Jeżeli człowiek jest za stary, zniedołężniały, czy nie wnosi nic, no to po co taki człowiek ma funkcjonować? Najlepiej mu zafundować dobrą śmierć, czyli eutanazję. Tak? Więc Bóg uczy, czy te to początek, to jak Bóg traktuje nasze życie, uczy nas, że Bóg to Bóg określa, kiedy życie ludzkie może zostać odebrane człowiekowi przez człowieka. Więc zobaczmy, teraz przejdźmy do kolejnego punktu, jak ta kwestia zabijania funkcjonuje w prawie mojżeszowym. Bo to jest, nas interesuje. Podstawą prawa mojżeszowego jest dekalog, więc widzimy, że to szóste przykazanie, nie morduj, nie zabijaj, jest podstawą tego prawa i na tym przykazaniu są budowane inne prawa, które dotyczą kwestii zabijania człowieka. I no to jak wspomniałem wcześniej, kwestia zabójstwa, morderstwa, kara śmierci, wojna i samoobrona. Więc zacznijmy od zabójstwa i morderstwa. Prawo mojżeszowe rozróżnia między zabójcą a mordercą. Tak? Obydwoje zabijają ludzi generalnie, czy zabili człowieka. I mamy trzy fragmenty prawa, które o tym mówią. Nie będę, bo to są dosyć długie fragmenty, więc nie będę ich czytał, ale tylko wspomnę. Druga Księga Mojżeszowa, 21 rozdział. Czwarta Mojżeszowa, 35 rozdział. Piąta Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. Jeśli człowiek został zabity w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na przykład poszło dwóch mężczyzn do lasu, aby ścinać drzewa. Jeden z nich zamachnął się siekierą, lecz ta siekiera ześliznęła się z tego uchwytu, z topożyska i trafiła drugiego człowieka w głowę i w wyniku czego on zmarł. No to w tym przypadku nie ma mowy o morderstwie, tylko o zabójstwie. Prawo mojżeszowe bierze pod uwagę to, że był to po prostu nieszczęśliwy wypadek. Ale oczywiście człowiek jest winny, tak? Ponieważ to człowiek się zamachnął i to poniekąd no on jest winny, tak? Śmierci drugiego człowieka. Ten fakt jest bezsporny. I dla takiego człowieka Bóg przewidział miasta ucieczki, miasta schronienia. W Izraelu miało być 6 takich miast, w których mógł schronić się taki człowiek. To znaczy, to też trzeba wymaga wyjaśnienia, więc człowiek, który dopuścił, znaczy no, zabił innego człowieka nieumyślnie, niecelowo, po prostu tak się zdarzyło, no to mógł się schronić w takim mieście, ale oczywiście musiała się odbyć sprawa w sądzie. To nie to, że żaden człowiek uciekł i już go nic nie dotyczy, nie obchodzi. Będzie sobie teraz mieszkał spokojnie w mieście schronienia, w mieście ucieczki. Nie, musi się odbyć sprawa sądowa i oczywiście jeżeli sąd uznał go niewinnym, czy też no, winnym zabójstwa, ale nie morderstwa, no to ten człowiek mógł zostać bezpiecznie odprowadzony do miasta ucieczki. I oczywiście tam były jeszcze inne przepisy, które regulowały, kiedy ten człowiek może zostać zabity. No bo życie za życie. Jeżeli na przykład prawo mówiło, że musi przebywać w tym w mieście ucieczki, dopóki będzie żył arcykapłan. A jeżeli wyjdzie sobie z tego miasta, a ten arcykapłan jeszcze nie umrze, no to jeżeli spotka go kat, to ten kat może zabić tego człowieka i to jest, otrzyma karę w ten sposób. Ale jeżeli arcykapłan umrze, to ten człowiek będzie mógł wrócić do swojego domu. Więc jest wzięte pod uwagę, czy prawo Boże bierze pod uwagę to, że to był nieszczęśliwy wypadek, ale śmierć. Czy też wina jest, czy człowiek jest winny zabójstwa. Natomiast jeśli jakiś człowiek nienawidził swojego bliźniego, czyhał na niego i pozbawił go życia, to taki człowiek jest mordercą. I jeśli sąd uznał go za mordercę, to dla takiego człowieka nie było żadnego miłosierdzia, żadnego zmiłowania, nawet gdyby ten człowiek udał się do miasta ucieczki, nawet gdyby ten człowiek schronił się w świątyni i trzymał się ołtarza, to miał być zabrany i kat miał wykonać egzekucję. Ale to nie wszystko, co dotyczy tej kwestii zabójstwa Modesa, ponieważ prawo Boże mówi jeszcze w związku z tym o odpowiedzialności właściciela. Takie może ciekawe hasło. Czyli jest jeszcze kwestia śmierci człowieka spowodowana czyimś zaniedbaniem lub zaniechaniem. I już wyjaśniam. Na przykład właściciel miał byka. Tak? I ten właściciel wiedział, że ten jego byk jest agresywny, bodzie. No i tak się stało, że przechodził człowiek, tak, koło pola, gdzie ten byk był, i ten byk uśmiercił tego człowieka. I co wtedy? No, prawo Boże mówi, że w tym przypadku to właściciel jest odpowiedzialny za swojego byka i jest odpowiedzialny za tą śmierć. W związku z tym musi zostać zabity. Tak? I byk, i człowiek. Ale prawdopodobnie od okoliczności tego zdarzenia, bo to wszystko trzeba brać indywidualnie, tak? Każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie. Prawdopodobnie od okoliczności takiego zdarzenia sąd mógł zezwolić na wykupienie właściciela. Właściciel mógł wnieść okup za swoje życie i w ten sposób nie zostać stracony. Ale jeżeli właściciel nie wiedział, że jego byk bodzie, tak, czy jest agresywny, to ukrany mógł być tylko ten byk. Człowieka nie można było zabić. Właściciel był uznany za niewinnego. Więc mamy tutaj zabójstwo, morderstwo i odpowiedzialność właściciela za śmierć człowieka. Więc co nam pokazuje to prawo, że nie można tylko myśleć w taki sposób pasywny. Nie zabiłem człowieka, to jestem w porządku. Tak? Nie, to te przykazania mówią, zanim cokolwiek zrobisz, jeżeli na przykład kopiesz studnię, to pomyśl też o innym, o zabezpieczeniu tej studni. My się często śmiejemy z Anglików, że oni mają tak zwane health and safety, zdrowie i bezpieczeństwo, i to bardzo rozbudowane, że my to prawda, jak w pracy się żarówka przepali, to wchodzimy na biurko, wykręcamy żarówkę, wkładamy nowe, sprawa załatwiona. A u Brytyjczyków tak nie jest. Musi być specjalna osoba, która ma to w swoich obowiązkach, i ta osoba, tylko ona może tą żarówkę wymienić. I to w pewnym sensie nas śmieszy, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślałem i patrząc na te rzeczy, to ma to swój sens, ponieważ jest pewna ochrona, jest sprecyzowane, kto co ma zrobić, jest pomyślane o innym człowieku. Jeżeli to nie jest jego obowiązkiem, on może nie potrafić tych rzeczy, prawda? Może nie słyszał o tym nigdy, włoży dwa palce do tego, niestety, różnie to bywa, tak? Bo będzie chciał się złapać, bo się drabina zachwieje i tak dalej, więc różnie może być, nieszczęśliwy wypadek, więc trzeba te przykazania wymagają, żeby myśleć też o innych, tak? Żeby brać pod uwagę, jakie konsekwencje przyniesie nasze działanie w życiu dla innego człowieka. Kolejna sprawa, kara śmierci. Więc Bóg dał to przykazanie, nie morduj, nie zabijaj, ale w tym samym czasie Pan Bóg dał listę przestępstw, które muszą być ukarane śmiercią. Przestępcy. I znowu tutaj Pan Bóg reguluje tę kwestię. Tak? Jeżeli ktoś został uznany za przestępcę, któregoś z tych przykazań, czy stał się osobą, która popełniła ten wielki grzech, który jest obarczony karą śmierci, to prawo Boże przewiduje, że ten człowiek musi zostać zabity. I to nie koniec. Ten człowiek, to ciało musi zostać powieszone na drzewie. Tak? Więc żeby to było po prostu na pohańbienie jest wystawiony ten człowiek i żeby był też taką przestrogą dla innych, którzy chcieliby naśladować tego człowieka. Więc do końca dnia to ciało mogło wisieć, ale na wieczór musiało zostać zdjęte i złożone i pochowane tego samego dnia. Więc taka kara ma pokazywać, że dane przestępstwo jest czymś bardzo nagannym moralnie i jest ogromnym złem wymierzonym przeciwko Bogu i ludziom. I tydzień temu na przykład mówiliśmy o piątym przykazaniu, które nakazuje szanowanie ojca i matki. Co jeśli człowiek podniesie swoją rękę na swojego ojca lub matkę i uderzy ich? Prawo mówi, że taki człowiek ma zostać stracony, zabity. I jedną z form takiego uśmiercenia było ukamienowanie. Oczywiście kwestia zabicia przestępcy też właśnie jest uregulowana w takim sensie, że nie jest to pozostawione w kwestii każdego Izraelity. To znaczy, że jeżeli syn złorzeczył swojemu ojcu, powiedział na niego brzydkie słowa, obraził go, to prawo przewiduje śmierć takiego człowieka, takiego syna, takiej córki, tak? Za złorzeczenie ojcu lub matce była kara śmierci, więc ojciec czy matka nie mogli sobie, znaczy nie mogli, że tak powiem, na miejscu wyegzekwować tej kary, nie mogli zabić swojego dziecka, które im złorzeczyło. Od tego jest sąd, I to sąd musi rozpatrzeć tą sprawę i musi podjąć decyzję. Jeżeli sprawa była zbyt trudna, no to można było przenieść tą sprawę do wyższej instancji, ale to było w gestii sądu. Ponadto, jeśli osoba była sądzona za zabicie człowieka, to musiało być przynajmniej dwóch świadków tego zdarzenia, aby móc skazać takiego człowieka na śmierć. Więc nie było to pewnej dowolności, prawda? Jest oskarżony, czy oskarżyciel jest przestępca. No i teraz oskarżony składa świadectwo i bach, sąd już orzeka. Nie, śmierć tego drugiego. Nie, tak nie mogło być. Musiało być przynajmniej dwóch świadków. I dopiero był to bezwzględny wymóg, przynajmniej dwóch świadków. Zatem to, co nam pokazuje, że kwestie związane z karą śmierci, kara śmierci była dopuszczona w konkretnych sytuacjach za złamanie konkretnych przepisów prawa Bożego. Więc Pan Bóg dopuszczał karę śmierci. Wojna. Oczywiście nasze prawo Boże też reguluje te kwestie, ale nie reguluje ich, że tak powiem, można powiedzieć, całościowo. Czyli, że od początku do końca. Raczej wydaje się, że Izrael nie miał być narodem, który jest taki ekspansywny. Miał stać się imperium jakimś. Tylko raczej miał funkcjonować w pokoju. Tak, tak mi się wydaje. I prawo Boże reguluje właśnie kwestię wojny. I jest o tym mowa w 5 rozdziale, 5 Księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale. Prawo mówi, że jeżeli Izraelici podejdą jakieś miasto, aby walczyć przeciwko temu miastu, to zanim cokolwiek zrobią, muszą wezwać to miasto do pokoju. Tak, czyli nie mogą zacząć walczyć od razu, tylko muszą wyjść i powiedzieć: pokój, chcemy pokoju. Tak? Jeżeli to miasto się zgodzi na pokój, to nie mogli nikogo zabić z tego miasta. Tak? Ale jeżeli to miasto powie, że nie chcemy pokoju, tak, chcemy wojny, no to znowu tutaj też, no wiadomo, że wojna, no to chaos, to anarchia, ale nie w Izraelu. Izraelici mieli nakaz, że jeżeli dojdzie już do wojny, jeżeli zdobędą to miasto, to mogą zabić jedynie mężczyzn. Kobiety i dzieci i zwierzęta nie mogli tknąć, tak? Z wyjątkiem plemion kananejskich, które Bóg nakazał wybić całkowicie, razem ze zwierzętami, tak? Ale generalnie poza tymi plemionami kanańskimi, no to nie mogli, jeżeli był pokój, to nie mogli nikogo zabić, jeżeli była wojna, to mogli zabić tylko mężczyzn. A z kobietami i dziećmi mogli zrobić, znaczy co chcieli, ale nie mogli zabić generalnie. Więc to kwestia wojny. Więcej nie jest powiedziane na temat wojny. Kwestia samoobrony. Tak, czyli jeżeli ktoś w nocy na przykład wchodzi do mojego domu, włamuje się do mojego domu, to co jeśli w samoobronie, tak? Bo nie wiem, jakie ma zamiary, ten człowiek zabije człowieka. Co prawo Boże mówi na temat właśnie takiego przypadku? Więc prawo mojżeszowe mówi tak. Jeśli złodziej zostanie złapany w czasie włamania i pobity tak, że umrze, nie ponosi się winy za przelanie jego krwi. Jeśli jednak do pobicia doszło po wschodzie słońca, powstaje wina za przelanie krwi. Więc wina za przelanie krwi, no to inaczej trzeba oddać swoje życie, tak? Zapłacić za tą winę. Więc istotne jest, kiedy złodziej został złapany, czy albo kiedy włamanie ma miejsce, czy też kiedy ten śmiertelny cios zostanie zadany. Oczywiście nie chodzi o to tutaj, że teraz mamy prawo, które mówi, jeżeli włamasz wejdzie do twojego domu, to ty masz go zabić. Tak prawo Boże nie mówi, żeby była jasność. Prawo Boże nie nakazuje zabijania włamywacza w nocy. Tylko prawo Boże dopuszcza pewną ewentualność, że jeżeli w samoobronie ten człowiek, ten włamywacz zginie, to wtedy nie ma mowy o winie, czy też no, nie popełnia się zabójstwa. Ale to nie jest wezwanie, tak? To trzeba podkreślić do tego, żeby włamywacza zabić. żeby była jasność. Więc czy jest to, ważne jest, czy jest to za dnia, czy jest to w nocy. Jeśli jest w ciągu dnia, to nie wolno zabić włamywacza czy złodzieja. Nie można mu zadać takiego ciosu, żeby go uśmiercić, tak? Generalnie jest chroniony w pewnym sensie. Ale jeśli włamanie odbywa się w nocy, kiedy jest ciemno, no to wiadomo, że nie wiemy z jakim zamiarem, nie widzimy, co się dzieje dookoła nas, nie wiemy, jaki ma zamiar ten człowiek, czy ma nóż, czy ma jakąś broń, więc no, próbujemy się bronić, czy bronić swoją rodzinę. Jeśli taki złodziej no, w wyniku naszego działania zostanie, straci życie, to nie ponosi się winy za tę śmierć. Więc mamy tutaj różne kwestie, które regulują to, kwestie zabijania drugiego człowieka. Więc są pewne sytuacje, w których Bóg dopuszcza zabicie, czy też karę śmierci. Są sytuacje, w których nie ponosi się winy za śmierć drugiego człowieka, ale generalnie widać, że to prawo wymaga pewnej aktywności względem drugiego człowieka. Nie można być pasywnym. W sensie nic nie robić, prawda, ograniczyć się, jak nie zabiję człowieka, to jestem w porządku. Ale no, oprócz Starego Testamentu mam jeszcze Nowy Testament. I Pan Jezus też dotyka, czy też pochyla się nad tym przykazaniem w kazaniu na górze. Więc też powinniśmy się my pochylić nad tym, co Pan Jezus uczy na temat tego przykazania. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 21-26. Wiecie o tym, że przodkom powiedziano, masz nie zabijać, a kto popełni zabójstwo, będzie podlegał karze. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto żywi gniew względem swojego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Dlatego jeśli byś składał swój dar na ołtarzu i tam byś ci się przypomniało, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, pojednaj się najpierw z bratem, a potem wróć i dokończ ofiarowania. Nie odwlekaj ugody z przeciwnikiem. Załatw sprawę, zanim rozpocznie się proces, aby przeciwnik nie podał cię sędziemu, a sędzia podwładnemu, i abyś nie trafił za kraty. Zapewniam cię, wyjdziesz stamtąd dopiero, gdy oddasz ostatni grosz. Więc Pan Jezus w tym fragmencie odnosi się do tradycji żydowskiej. Odnosi się do tradycyjnej wykładni przykazania nie zabijaj lub nie morduj. Jaka to była wykładnia? No dosyć prosta. Ta wykładnia mówiła, że wyłącznie zamordowanie człowieka podlega karze. Więc jeśli Żyd, jaki Żyd, nikogo nie zamordował, to według tej tradycji wypełnił szóste przykazanie. Czyli jeśli nie zabiłeś, nie popełniłeś konkretnego czynu, czyli zamordowania, zabicia człowieka, no to według tradycji żydowskiej byłeś w porządku przed Bogiem, tak? Wypełniłeś przykazanie. Ale Pan Jezus wniósł swoje zastrzeżenia do takiej wykładni. Pan Jezus pokazuje, że taka wykładnia jest niewłaściwa, niezgodna z tym, co prawo naucza, niezgodna z duchem, można powiedzieć, Bożego prawa. To przykazanie wymaga więcej od człowieka niż to, co było tradycyjnie wykładane przez Żydów. Pan Jezus pokazuje, że to przykazanie nie dotyczy wyłącznie jakiegoś zewnętrznego uczynku. Pan Jezus idzie w tym przykazaniu głębiej, ponieważ idzie wprost do serca człowieka. Jezus uczy, że człowiek, który ma niewłaściwą postawę względem drugiego człowieka, już złamał to przykazanie. Tak, człowiek, który ma niewłaściwą postawę względem drugiego człowieka, ma gniew wobec niego, będzie podlegał karze. Nie morderstwo, nie zabójstwo, ale sam gniew. Tak? Więc punkt ciężkości jest w innym miejscu. Niewłaściwa postawa, na przykład gniew, prowadzi do niewłaściwego traktowania brata. Tak? Niewłaściwe traktowanie brata nie zaczyna się w momencie, kiedy zostanie zamordowany. Tu się kończy w zasadzie. Ono zaczyna się dużo wcześniej. Jeżeli jest gniew, to gdzie on jest? W środku. To tutaj ja zaczynam myśleć, co zrobić temu bratu. To tutaj ja planuję, ja podejmuję pewne decyzje, tak? Mam swoje zamiary, a kwestia zamordowania to jest tylko końcówka. Więc mam pewien proces, więc Pan Jezus mówi, to nie tam się zaczyna, tak? Złamanie przykazania, ono się tam kończy. Złamanie przykazania zaczyna się w momencie, kiedy w naszym sercu mamy już niewłaściwą postawę względem naszego brata, siostry, innego człowieka. Niewłaściwa postawa prowadzi do podeptania czyjejś godności. Niewłaściwa postawa prowadzi do nazwania kogoś głupcem. Zatem to przykazanie mówi, że nie tylko Bóg zabrania morderstwa, ale też zabrania posiadania niewłaściwej postawy względem swojego brata. Jeżeli byśmy popatrzyli na prawo Boże, to w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale jest mowa, jest przykazanie dane Izraelowi. Nie będziesz miał w nienawiści swojego brata. Będziesz kochał swój lud. Tak, nie będziesz żywił urazy do swojego brata. Żydzi o tym zapomnieli generalnie. I Pan Jezus im przypomina, co jest istotą Bożego prawa. Będziesz miłował Boga swojego, ale będziesz też miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Czyli jeżeli ma miłować bliźniego swego, jak siebie samego, to moja postawa względem drugiego musi być adekwatna, musi być właściwa, musi wynikać z miłości. W związku z tym Bóg mówi, aby w tym przykazaniu, aby nasza postawa względem innego człowieka była zawsze pozytywna i aktywna. Co to znaczy? No to znaczy to, że powinniśmy dążyć do pokoju z innymi ludźmi. Jeśli wiemy, że ktoś ma coś przeciwko nam, że w czymś zawaliliśmy, że coś zrobiliśmy źle przeciwko naszemu bratu, to za wszelką cenę powinniśmy co zrobić? Załatwić tą sprawę. Dar na ołtarzu nie jest ważniejszy od tej sprawy. Trzeba iść i załatwić tą sprawę najpierw, żeby móc ten dar ofiarować Bogu. Jeśli jesteśmy skonfliktowani z kimś, tak? No to Pan Jezus mówi, żeby to załatwić, zanim rozpocznie się proces. Czyli my musimy jakby być aktywnymi, wychodzić do przodu z pewnymi rzeczami, żeby je załatwić, zanim to zostanie załatwione przez sąd. Wymaga to naszej aktywności. Jeśli wypełnieniem dekalogu są dwa przykazania miłości, to wypełnieniem tego przykazania jest miłość bliźniego. Tak? A jaka jest miłość? O tym mówi nam apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale. Ten fragment jest czytany generalnie na ślubach, ale to jest niewłaściwy kontekst, tak? Ślub, bo to nie tyczy się do małżonków czy do tej pary młodej, tylko tyczy się do wierzących, do ich relacji między sobą. Więc apostoł Paweł napisał odnośnie miłości tak. Miłość czeka cierpliwie. Miłość postępuje uprzejmie. Nie zazdrości. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Więc takiej postawy względem braci i sióstr, względem innych ludzi wymaga Pan Jezus od swoich naśladowców. Zatem jeśli nasza postawa względem drugiego człowieka w myśli, w mowie, w uczynku jest niewłaściwa, niezgodna z miłością, to złamaliśmy szóste przykazanie. Proste. Czyli to przykazanie wymaga dużo więcej niż to, co się tradycyjnie naucza, czy jest nauczane. Więc przykazanie nie morduj, czy też nie zabijaj, nie jest przykazaniem absolutnym. To znaczy, że ono nie mówi, że nie wolno zabić człowieka z absolutnie żadnego powodu. Ono nie mówi, że nawet jeśli człowiek zrobi coś bardzo złego, coś karygodnego, jak ludobójstwo, czy coś, to nie można go ukarać śmiercią. Nie. Pan Bóg dopuszcza pewne okoliczności czy sytuacje, gdzie życie człowieka przez człowieka może zostać odebrane. Więc Pan Bóg dopuszcza karę śmierci. To przykazanie nie tylko mówi nie zabijaj, czy też nie morduj. Ono się nie ogranicza tylko do niepodnoszenia ręki na drugiego człowieka, ale ono ma też, można powiedzieć, pozytywną stronę, pozytywne przesłanie. To przykazanie mówi tego nie rób, ale z drugiej strony mówi rób to. Tak? To przesłanie ma pozytywne przesłanie. To przesłanie mówi myśl o innych. Nie narażaj życia innych poprzez swoje zaniedbanie czy zaniechanie. Traktuj innych we właściwy sposób. Najlepiej jak sam byś chciał być traktowany. Więc to przykazanie nie tylko wymaga naszej pasywności, tak, żeby nie podnieść ręki na nikogo, ale ono też wymaga naszej aktywności, żeby zrobić wszystko, żeby dołożyć wszelkich starań, żeby nie narazić innego życia na śmierć, na stratę. Prawdopodobnie każdy z nas uważał się albo uważa się za dobrego człowieka. Dlaczego? No przecież nikogo nie zamordowaliłem. Nie zamordowaliśmy, nie zamordowałem, nie zabiłem. Tak? W związku z tym jestem w porządku przed Bogiem. No tak, ale jeżeli... Ale jak wypadamy w świetle tego, co mówi Boże prawo? Jak wypadamy w świetle tego, co naucza Boże słowo? Czy możemy uważać się za dobrych ludzi? Prawdopodobnie nikt z nas nikogo nie zamordował, czy nikogo nie zabił. Ale ile razy gniewaliśmy się na drugiego człowieka? Żeby jeszcze sprecyzować, sam gniew jako taki no nie jest, jak to powiem, nie powiem, że zły, ponieważ mówi, że Pan, Słowo Boże mówi, żeby gniew, nie, żeby słońce nie zachodziło nad gniewem waszym. To znaczy, że jeżeli się tam gniewamy, tak, no to żeby załatwić sprawę do zachodu słońca i żeby móc spokojnie zasnąć czy spać. Więc sam gniew jako taki nie jest zły. No są sytuacje, które nas gniewają, ale jeżeli za tym coś idzie więcej, jeżeli pielęgnujemy ten gniew, jeżeli podsycamy ten gniew, tak, to to już jest złe, to już jest niewłaściwe. Więc ile razy gniewaliśmy się na drugiego człowieka? Ile razy podeptaliśmy czyjąś godność? Ile razy nazwaliśmy kogoś głupcem, czy w jakiś inny brzydki sposób? Ile razy mieliśmy niewłaściwą postawę względem drugiego człowieka, który jest stworzony na Boży obraz i podobieństwo? Już pewnie zabrakło palców rąk i u sąsiadów też. No w każdym razie, no więc Pan Jezus stawia przed nami lustro Bożych przykazań i mówi nam, abyśmy się przyjrzeli samym sobie. Jak wypadasz w konfrontacji z szóstym przykazaniem? Czy dalej jesteś dobrym człowiekiem? Czy jesteś winny złamania tego przykazania? Każdy z nas jest. Dlatego każdy z nas potrzebuje ratunku przed Bożym gniewem, bo skoro złamaliśmy Boże przykazanie, złamaliśmy Boże prawo, to zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. Jesteśmy przestępcami, a jeżeli jest przestępstwo, to musi być też i kara. Więc Bóg mówi o swoim gniewie. Życie ludzkie jest cenne w Bożych oczach, a jeśli my pogardzamy ludzkim życiem, czy to przez niewłaściwą postawę, czy poprzez morderstwo, zabójstwo, to pogardzamy tak naprawdę Bogiem, który to życie dał. Dlatego potrzebujemy ratunku przed Bożym gniewem, przed karą, przed Jego reakcją. Kto może nas uratować? Nikt, tylko Jezus. Tylko Jezus. On jest Zbawicielem grzeszników, a Zbawiciel to inaczej ratownik, ten, który ratuje. On poszedł za nas na krzyż i tam cierpiał karę za nasze grzechy. Za nasz gniew na innych, za nasze podeptanie godności innych, za nasze wyzwiska skierowane wobec innych. Jezus to wszystko wziął na siebie i cierpiał karę za nasze grzechy. Dlatego każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale ma życie wieczne. W Jezusie jest zbawienie dla każdego grzesznika. dla każdego przestępcy Bożego prawa, również dla tych, którzy złamali szóste przykazanie. Dlatego też widzimy to, jak to inaczej, Pan Jezus w swoim nauczaniu jakby pokazuje, że nie ma różnicy pomiędzy tym, który fizycznie zamordował człowieka, a tym, który knuje na przykład śmierć człowieka. Czy chce doprowadzić do śmierci człowieka, mimo że jeszcze takiego czynu nie popełnił. Jeden i drugi złamali przykazanie. Więc Jezus, w Jezusie jest zbawienie dla każdego grzesznika, nawet dla tych, którzy złamali to szóste przykazanie. Jest nadzieja dla morderców, jest nadzieja dla zabójców, jest nadzieja dla tych, którzy mają niewłaściwą postawę względem innych. Dlatego, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaufaj Jezusowi, poddaj się pod Jego panowanie, pójdź za Nim, a On doprowadzi cię do Ojca w niebie. Amen.